Słowa do słowa.
3. niedziela zwykła, rok A. Z księgi Izajasza. Ludu idący w ciemnościach, spójrz na to wielkie światło. Z psalmu 27. Abym mógł oglądać to, co jest radością Pana i widzieć Jego świątynię. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrztu udzielał, ale bym głosił Ewangelię. I to nie dzięki biegłości słowa, by nie odbierać znaczenia krzyżowi Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Opuściwszy Nazaret, poszedł i osiadł w Kafarnaum, leżącym nad jeziorem, na terenach Zabulona i Neftalego. Siostry i bracia, przeżywamy dziś w Kościele Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną 4 lata temu listem apostolskim Aperuit Illis przez papieża Franciszka. Czas wołania o jedność chrześcijan, również ten dzień modlitwy, by wzmocnić więzi z wyznawcami judaizmu, to wszystko, jak napisał wtedy papież Franciszek, prowokuje nas, byśmy odkryli Pismo Święte jako drogę do przejścia, by dojść ostatecznie do trwałej i autentycznej jedności. Dlatego chcemy dziś, jak zawsze, przy okazji niedzieli, zatrzymać się nad liturgią słowa, ale jednocześnie poszerzyć nasze spojrzenie na Biblię. Odkryć w sobie samych to pragnienie, które włożył w nasze serca Bóg. Pragnienie, które w przepiękny sposób opisał święty Augustyn z Hippony. Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Dlatego właśnie, jak co tydzień, chcemy wejść do tej przepięknej arki, jaką jest Biblia, nakarmić się łaską i odkryć siłę, by móc w kolejnych dniach, czy nawet tylko kolejnych godzinach, mierzyć się ze złem, które przychodzi po to, żeby z nas wyrwać to pragnienie relacji z Bogiem, zakłamać nie tylko obraz Ojca Niebieskiego, ale też całą rzeczywistość świata, jakoś skrzywić w nas. A zatem, Księga Izajasza, ostatni werset 8 i kilka wersetów 9 rozdziału. Kraina Zabulona i ziemia Neftalego. Wiemy z historii narodu wybranego, że Zabulon był synem pierwszej żony Jakuba, Lei, natomiast Neftali był synem służącej o imieniu Bilha. To była służka drugiej żony Jakuba, Racheli. I ziemie, które zostały ofiarowane, czy zostały przejęte przez potomków właśnie tych dwóch synów, patriarchy Jakuba, ziemie z pogranicza, były przede wszystkim uznawane za krainę, po której nie ma się co spodziewać żadnych cudów. Lud siedzący w ciemności albo idący w ciemności, jak tłumaczy nam przekład z Septuaginty. Właśnie tam mieszkańcom krainy śmierci rozbłyśnie światło. Tamroczna kraina śmierci to ziemie północne, do których zostali uprowadzeni w tym czasie Izraelici przez Asyryjczyków. Ale w myśleniu proroka pojawia się też interpretacja o wiele głębsza, bo tym krajem mroków jest Szeol, kraina umarłych, tych, którzy czekają na światło przyniesione przez Mesjasza, czekają na wybawienie. I oczywiście wiemy, że ten tekst odnosi się właśnie do Jezusa, o czym zresztą za chwilę powie nam bardzo mocno święty Mateusz. Bo o ile Izajasz razem ze swoimi rodakami czekał na Mesjasza, i było radością jego serca przyjmowanie takich proroctw w czasach bardzo trudnych, o tyle te kilka wieków później Mesjasz naprawdę stanął wśród swojego ludu, tego najmniejszego narodu. I od tamtej pory rzeczywistość łaski jest dostępna dla wszystkich. Życie, które się objawiło, przyszło jako światło. Oczywiście niektórzy ludzie wolą żyć w ciemności czy w szarej strefie, w jakimś półmroku i tego światła nie przyjmują, ale nie da się ukryć, siostry i bracia, że my, jako Kościół, potrzebujemy wciąż na nowo tego doświadczenia rozjaśnienia naszej rzeczywistości. Jednocześnie jesteśmy też zaproszeni, wezwani przez Jezusa, nawet zobowiązani przez Niego, aby tym światłem dla świata być. To, o czym później będzie mówił Jezus, również w Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. Jesteście światłem świata. Zobowiązanie, wezwanie, powołanie, nie byle jakie. Dlatego właśnie, jestem o tym głęboko przekonany, każdy z nas szuka najpierw tego Bożego światła, po to, by inni mogli korzystać z tego, cośmy odkryli. I byśmy jako Kościół byli wiarygodni, bo to Bóg jest godny wiary. I nasza nauka zaufania, nasze nieustanne odnawianie relacji z Bogiem prowadzi do tego, że żyjemy w świetle. Nie ukrywamy się. Nie patujemy też tym światłem po to, żeby innych porazić. Ale w zwykłej codzienności jesteśmy świadkami Boga. I znów chodzi za mną od kilku dni to pytanie, na ile nasze świadectwo jest autentyczne i czy przede wszystkim, czy to doświadczenie Boga, świadomość Jego łaski, świadomość Jego światła jest naszą radością. Prorok Izajasz w tym fragmencie swojej wizji mówi o ogromnej radości przyprowadzonych z powrotem, bo się niewola skończy, bo jarzmo przygniatające zostanie połamane, bo ciemięscy zostaną zmiażdżeni. Jestem pewien, że wielu z nas zna to doświadczenie, kiedy odchodzimy od kratek konfesjonału, kiedy przyjmujemy łaskę, kiedy przekonujemy się namacalnie, na własnej skórze, że Bóg okazuje miłosierdzie. I mam głęboką nadzieję, że wielu z nas chce wtedy więcej i więcej i jeszcze więcej. Więcej łaski, więcej miłości, więcej wiary, więcej nadziei na codzienność. Może dlatego autor psalmu 27, bo ten tekst słyszymy jako komentarz do pierwszego czytania, dzieli się z nami swoją tęsknotą, swoim pragnieniem. Oto zabiegam, abym mógł mieszkać przy domu Pana przez wszystkie dni mego życia. Ale chwilę później, zaraz po przecinku, dopowie, abym mógł oglądać to, co jest radością Pana i widzieć Jego świątynię. Owszem, dla Żyda, który chce wrócić z niewoli albo wraca z niewoli, jedną z największych radości jest stanąć w świątyni razem ze swoimi braćmi i dziękować Bogu, i być przed Bogiem, trwać przed Nim, modlić się, doświadczyć tej pewności, że jest miejsce, które wybrał Pan, które dał Pan, by człowiek oddawał Mu chwałę, by składał ofiary, by doświadczał bliskości Boga Wszechmogącego, by w ten sposób przekonywał się o miłosierdziu Najwyższego Boga. Ale myślę, że ten wers dla nas dziś jest też szansą na otwarcie szerszej perspektywy. Przecież jesteśmy, taki zresztą był zamysł papieża Franciszka, w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, gdzie szeroko otwieramy serce i szukamy tego, co nas łączy. Modlimy się o to, byśmy byli jedno, by to pragnienie Jezusa z ostatniej wieczerzy, wyrażone bardzo mocno w Ewangelii świętego Jana, stało się rzeczywistością. Wróćmy jednak do autora psalmu. On prosi w uniesieniu, aby mógł oglądać to, co jest radością Pana. Stając dziś wobec tego słowa, mam przekonanie, że nie chodzi tylko o to doświadczenie radości, bo jesteśmy we wspólnocie, bo możemy się modlić, bo możemy wejść w liturgię, bo mamy świątynię, bo mamy kościoły. Chodzi również o to, byśmy pytali Boga, co jest Jego radością. Czym my sami możemy Go ucieszyć? ale też gdzie my mamy spojrzeć, by dostrzec powody radości naszego Ojca, który jest w niebie. W którą stronę, w jakim kierunku, co mamy zauważyć, a może kogo mamy zauważyć? Bo skoro pierwsze czytanie wskazywało na krainę pogrążoną w mroku i śmierci, to może trzeba dziś spojrzeć, jak mówi też jeden z dokumentów o Słowie Bożym, na tych, którzy są szczególnymi adresatami Biblii. Według adhortacji Verbum Domini najbardziej uprzywilejowanymi słuchaczami słowa są cierpiący, migranci, ubodzy, a także młodzi. Oni wydają się być arystokracją w oczach Boga. Mają być również docenieni przez Kościół. Zobaczyć człowieka, który jest radością Boga, który wywołuje uśmiech na Bożej twarzy. Po raz kolejny Biblia przekonuje nas, że Bóg jest szczęśliwy, gdy na nas patrzy. Czy my też doświadczamy radości? Czy przypadkiem nie patrzymy podejrzliwie na tych innych? Czy sami nie próbujemy obwarować się razem z tymi, którzy podobnie myślą, i stworzyć swego rodzaju enklawę w Kościele, we wspólnocie, co tak naprawdę prowadzi do podziału wspólnoty, do zaprzeczenia idei Kościoła. Święty Paweł rozprawia się z tą tendencją w sposób bardzo radykalny, konkretny, mocny, ostry wręcz. Podobno są pośród was tacy, którzy mówią: ja jestem Pawłowy. Inni oświadczają: ja jestem Apollosa, ja Piotra, ja Chrystusa. Jest jakaś szatańska wręcz łatwość rzucania wobec siebie we wspólnocie Kościoła rozmaitych oskarżeń, szufladkowania innych. Mamy jakąś dziwną zdolność do tego, by pod lupę brać wszystkie różnice, znajdować wciąż powody do odsunięcia się albo do ferowania surowymi ocenami, zamiast skupić się na fundamencie, na Ewangelii. Święty Paweł naprawdę z rozmysłem, pisząc swój list do Koryntian, bo wie, że właśnie w tamtej wspólnocie dzieją się rzeczy trudne. Ludzie zaczynają się licytować. Kto od kogo usłyszał słowo wiary, kto przez kogo został ochrzczony. Paweł mówi wyraźnie: Chrystus posłał mnie, abym głosił dobrą wiadomość o ratunku, jaki w nim jest, abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, nie w kwiecistości języka, żeby przypadkiem nie zostało zniweczone dzieło, którego Chrystus dokonał na krzyżu. Konkret łaski, konkret życia, konkret świadectwa. Może dlatego papież Franciszek przypomniał, zwracając uwagę księżom, by ich homilie nie były zbyt długie, by wierni, którzy przychodzą na Eucharystię, wychodzili z konkretną myślą, z konkretnym przekonaniem, że Bóg jest Bogiem bliskim, że miłość Boga wyciąga z grzechu, pozwala spojrzeć na swoje życie, pozwala spojrzeć na całą rzeczywistość z nowej perspektywy, z Bożej perspektywy. Tak, odkryć to, co jest radością Pana. A co może być radością Boga? Co może być największą radością Boga? Odnalezienie człowieka, który wegetuje, który żyje śmiercią, żyje w krainie mroku. Dlatego Jezus zamieszkał właśnie tam, na pograniczu. Bóg, który przekracza granice, Bóg, który chodzi po granicach, nie po to, żeby naginać prawo albo usprawiedliwiać, czy dawać jakieś ciche przyzwolenie na przekraczanie prawa, na życie w szarej strefie. Ten Bóg szuka człowieka, by dać mu łaskę, by okazać miłosierdzie, by powiedzieć, że jest możliwa zmiana myślenia, że można myśleć inaczej o Bogu, o sobie, o innych, że da się zmienić dotychczasowy sposób życia, uwierzyć, przyjąć, przekonać się o trosce Boga, o Jego miłosierdziu. Poznać Boga czułego. Boga, który traktuje nas jak oczko w głowie. Królestwo niebios przybliżyło się do was. Ta Bazilea Tuteu to rzeczywistość, która oszałamia, która odkrywa całą pełnię miłości Boga. A ponieważ to odkrycie jest dane wspólnocie i uczymy się tej miłości we wspólnocie, otrzymujemy ją przez wspólnotę, to Jezus powołuje. Powołuje Szymona, powołuje Andrzeja, potem Jakuba, Jana. Nie byli zbyt bogaci, ale uczciwie zajmowali się swoją robotą. Być może wielu innych nadawałoby się bardziej. A jednak Jezus wchodzi w życie tamtych ludzi, wybiera ich i zaprasza do zupełnie nowych zadań. Otwiera przed nimi nowe perspektywy. Źle byłoby, siostry i bracia, gdybyśmy pomyśleli o sobie, że do niczego już się nie przydamy Bogu. Bo przecież wiemy, że pojawiają się takie pokusy. Jest wielu lepszych, Bóg na mnie nie spojrzy, nie jestem nikomu potrzebny. Jeśli w kimkolwiek z nas pojawiły się kiedykolwiek takie myśli, to dzisiejsze słowo demaskuje je jako kłamstwo i oszustwo złego ducha. Bóg przychodzi, by nas wyciągnąć z takiego myślenia, by dać nam nadzieję, by nas sprowokować do szukania w świecie tego, co Jemu sprawia radość, do nieustannego przyjmowania miłosierdzia, do budowania wspólnoty takimi darami, jakie otrzymaliśmy, z takim potencjałem, jakim mamy w sobie. A przede wszystkim nasz Bóg prowadzi nas we wspólnocie Kościoła i przez wspólnotę Kościoła do wiary, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Wtedy kolejnym krokiem jest miłość, jest odpowiedź na te dla niektórych niemożliwe pragnienia Boga. I pojawia się również, mimo wszystko, niesłabnąca nadzieja, że światło Ewangelii może dotrzeć do każdego człowieka. A nasz Bóg chce to zrobić przez nas. Nasze życie, nasze świadectwo, nasza wiara, nasza miłość, nasze poszukiwanie jedności, nasza nadzieja. My, siostry i bracia, Kościół zanurzony w Słowie Bożym, Kościół skąpany w łasce, Kościół wiarygodny. Życzę nam wszystkim, siostry i bracia, takiego doświadczenia Kościoła i takiej radości i fascynacji z odkrywania Słowa Boga danego Kościołowi. Amen. Thank you.